Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania audycji komentatorsko-publicystycznej Polityczna dogrywka. Dziś wydanie szczególne dość, bowiem skorzystałem z bytności mojego gościa, pana profesora Aleksandra Laskowskiego w Gorzowie i zaprosiłem go do tak zwanej loży komentatorskiej. Witam pana profesora.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Profesor Laskowski to postać ogólnie znana z działalności naukowej, wybitny pedagog związany z toruńskim Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, ale też publicystycznej. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz publicysta, jako się rzekło. Ostatnio nagrodzony prestiżową nagrodą Feniks 2021 za książkę wydaną przez krakowskie wydawnictwo Biały Kruk, Wielkie Zatrzymanie, co się stało z ludźmi. Panie profesorze, porozmawiajmy o tym w kontekście kondycji nauki. No, nauka to nie jest rzecz, która interesuje przeciętnego obywatela za bardzo, no chyba, że są jakieś spektakularne wydarzenia, a teraz mamy takie właśnie. Na Uniwersytecie Wrocławskim przerywano i zakłócano wystąpienie premiera RP, no i poza tym jest jeszcze sławetny list profesora Malinowskiego, wstrząsający, piszą publicyści, o pseudonauce. Pseudonauka atakuje. W związku z tym, jaką mamy kondycję, bardzo proszę, nauki polskiej dzisiaj, XXI wiek?
Myślę, że na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, dlatego że tak naprawdę nie wiemy chyba, jaką mamy kondycję, ponieważ system, który obowiązuje w tej chwili w ocenie nauki, czyli system tak zwany punktowy, że każda publikacja
dostaje punkty. Przepraszam, że wejdę słowo punktoza nazywają niektórzy.
Punktoza, tak, bo to zakrawa na wręcz chorobę. Ten system punktowy, on zupełnie nie wyjaśnia kondycji, czy też nie opisuje kondycji naszej nauki, a po prostu ją zaciemnia. To jest przeliczanie na punkty, to jest troszeczkę tak, jakby sukcesy sportowe nie były obliczane rekordami świata, tylko nie były klasyfikowane według na przykład ustanowionych rekordów świata, a wedle tego, gdzie się startowało. Im więcej egzotycznych stolic, im dalsze stolice krajów, Japonia, jakiś Singapur, czy coś tam jeszcze, to jest się lepszym sportowcem, co oczywiście byłoby bzdurą. To system punktowy polega na tym, że nieważne właściwie, co się napisze, ale ważne, że się, gdzie się opublikuje. I tutaj powołuje się tutaj profesor Malinowski na przykład trójki ludzi, którzy napisali jakiś zupełnie celowo, napisali jakiś zupełnie bezsensowny tekst, zupełnie pozbawiony logiki i opublikowali go w prestiżowym zachodnim czasopiśmie za 200 punktów.
I dostali, to jest dużo punktów.
No tak, jedna moja książka, o której pan wspomniał, to jest 200, to jest 100 punktów, tak? Średnio artykuł, autor się cieszy, jak za artykuł dostanie 50-80 punktów, tutaj za 200 punktów, czyli krótko mówiąc, jest to jakaś horrendalna wycena tego artykułu, który od początku do końca był zwykłym fałszerstwem, że tam zdaje się chodziło o to, że modlitwa biskupa, jego długość życia, czy coś takiego, specjalnie wymyślili coś tak głupiego, że aż się przebiło do zachodniego czasopisma i to prestiżowego czasopisma, które, no, w którym jest gęste sito recenzyjne, że są fachowcy, którzy czytają, cmokają nad tym, czy można, czy nie można. To także na publikację tego artykułu czeka się rok najczęściej. I udało im się udowodnić to, co ogłosili światu i to się stało pewnym pretekstem czy przyczynkiem do tego, że profesor Malinowski nie wytrzymał i powiedział, co o tym sądzi. No reforma, ta ostatnia reforma, tak zwana konstytucja nauki, ona tylko pogłębiła to, tak? System punktowy stał się systemem, znaczy punkty stały się bożkiem. Duża część nauki przestała poszukiwać prawdy, a zaczęła poszukiwać punktów.
Minister Jarosław Gowin, do którego jeszcze za chwilę wrócimy. Panie profesorze, bo to odbywa się wszystko na tle pewnej historii. 31 lat III Rzeczpospolitej, czyli 31 lat pedagogiki wstydu Gazety Wyborczej i okolic, ale również nauczanie Jana Pawła II. Jak się da pogodzić te dwie rzeczy?
Tak jak się da pogodzić wyborców Trzaskowskiego i wyborców Dudy. że to są dwa różne światy i to myślę, że jedni czytają drugich. Ten podział był od zawsze, dlatego że my...
Tak zwane bańki, tak? Żyjemy w bańce.
Tak, zdecydowanie tak. Myśmy od zawsze byli podzieleni, dlatego że byli ludzie, którzy po II wojnie światowej nie ulegli złudzeniu komunizmu i wiedzieli, że są w czarnej dziurze. I
ukąszeniu heglowskiemu, jak to się ładnie mówi.
Tak jest. A byli tacy, którzy tej czarnej dziurze zaczęli się po prostu urządzać. I teraz jest kontinuum, no bo to się w jakiś sposób nie tyle dziedziczy, co reprodukuje. I nie sądzę, żeby kiedykolwiek było inaczej. Proszę zwrócić uwagę, że mamy taką sytuację w tej chwili, że środowisko konserwatywne, czy jak wolą niektórzy prawicowe, jedno i drugie jest nieprecyzyjne, ma władzę.
Jeśli mogę wtrącić, bardzo mało jest precyzyjnych słów w określeniach politycznych czy quasi-politycznych.
To prawda.
Ideologicznych, ideowych.
Tak, bardzo często też sami politycy posługują się słowami, których znaczenia nie rozumieją. Więc chciałem powiedzieć, że tutaj...
No dobrze. Wobec tego, na jakim etapie jest reforma edukacji? Bo tutaj...
Reforma edukacji jest w żadnym etapie. To znaczy, mówimy o szkolnictwie wyższym.
No tak, ale ona jest powiązana.
Jest powiązana, tak. To jest
edukacją średnią.
No tak, jest. Mamy, no podstawowe. Właśnie, mamy władzę, ale tak naprawdę nie mamy władzy, bo opór wobec działań ministra Czarnka, który jest człowiekiem pancernym i niezwykle odważnym, ja go sobie bardzo cenię, opór wobec ministra Czarnka jest tak wielki przez zaangażowanie uczniów, rodziców, quasi organizacji społecznych tak zwanych i tak dalej pozarządowych, że no, sabotowanie takich reform jest bardzo proste, żeby udowodnić, że to się nie uda. Jeżeli chodzi o uczelnie, to uczelnie chcą mieć święty spokój, to znaczy krótko mówiąc, chcą mieć granty i punkty.
Trudno się dziwić.
To znaczy...
Bo te punkty przekładają się przecież na pieniądze. Bez pieniędzy nie da się uprawiać
nauki. Trudno, ale to jest takie założenie, że gdyby nie granty i punkty, to by nie było pieniędzy na naukę. To jest tak samo jak powiedzenie, że starzy mieszkańcy Łodzi pamiętają, jak było przed wojną, a teraz to proszę. Więc to jest założenie, że po wojnie byłoby dokładnie tak samo jak przed wojną. Tak samo tu. Zakładamy, że gdyby nie aktualny system finansowania nauki typu grantów, to nie byłoby pieniędzy na naukę. To jest nieprawda. Można wymyślić dziesiątki innych systemów, a przynajmniej kilka innych systemów, które by finansowały naukę. W Stanach Zjednoczonych pojęcie grantu jest pojęciem właściwie egzotycznym.
Ale w Europie już nie.
W Europie nie. W Europie, no bo to jest tak, co nazwał kiedyś Iwan Ilicz, amerykański badacz, nazwał paczkowaną wiedzą, bo to jest taka paczkowana wiedza. Otrzymujemy grant, w wyniku tego grantu ma powstać opracowanie i z tego się rozliczamy. W ten sposób powstaje taki ogromny ogon, czy też taki pęcherz nauki przyczynkarskiej. Nauki, która nie dąży do odważnych tez, do odważnych hipotez, do odważnych twierdzeń, tylko dąży do utworzenia przyczynku.
Bo lepiej można na tym zarobić, na wielu przyczynkach, niż na jednej genialnej myśli.
Tak, ale tutaj oczywiście się wkrada ten czynnik ekonomiczny, ponieważ jakby zawieszeniu uległa misja nauki jako taka, bo tą misją stało się przetrwanie. Uprawianie nauki jest zawodem bardzo wygodnym, bardzo komfortowym i wiele osób chce to robić ze względu na jakby otoczenie pozaprofesjonalne tego zawodu, czyli pewną wygodę, komfort, niezależność, możliwość decydowania o sobie samym, możliwość pracy w domu i tak dalej. A jakby chęć odkrywania jest na drugim miejscu.
A to wszystko, wróćmy do ministra Gowina, bo ta jego konstytucja dla nauki nadaje się do kosza, jak mówią fachowcy. Ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć jeszcze. Na przełomie lat 90. i 2000 pracowałem w Komisji Episkopatu do spraw dialogu z niewierzącymi i tam pracował również Jarosław Gowin, wówczas doktorant na UJ-cie historii filozofii. I on, jeśli dobrze pamiętam, mówił w ten sposób, że starzy marksiści jednego wieczoru przecież gnęli się w postmodernistów i z tych samych pożółkłych kartek zatruwają umysły naszej młodzieży. Czyli miał świadomość stanu i co zrobił?
I go spetryfikował, bo ten stan został utrwalony. W tej chwili uczenia z takiego tworu w miarę pewnej konfederacji niezależnych wydziałów, które mają swojego dziekana, stała się taką, co momentami było widać na moim przykładzie, moich przygód, ale nie tylko moich, bo i profesor Budzyński więcej stała się taką instytucją nieco tyraniczną, a przede wszystkim mocno feudalną. I przekazanie całej władzy rektorowi miało powodować, że on będzie on bardziej odpowiedzialny za uczenie, tymczasem za to, co się dzieje na uczelni. Tymczasem, czyli będzie bardziej o nią dbał, krótko mówiąc. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że u nas w Polsce nie ma zwyczaju karania urzędników za złe decyzje i za złe sprawowanie. I taką karą może być na przykład wysłanie na placówkę dyplomatyczną albo do jakiegoś komitetu, do jakiegoś stowarzyszenia, czy też instytutu badawczego, gdzie się nie ma kontaktu ze studentami i z finansami. Więc tak to może być. I ja nie posłucham proszące rektorów o złą wolę, natomiast to bardzo mocno rozprzęgło wewnątrz uniwersytetu i przede wszystkim to owa otwartość uniwersytetów na wpływ zewnętrznych organizacji. Uniwersytety prześcigają się w liście współpracujących z nimi organizacjami i stowarzyszeniami. To uderza bezpośrednio w niezależność uniwersytetu, a co za tym idzie, w niezależność profesorów.
Ilość nie przechodzi w jakość, podobno u Engelsa tylko tak było. Panie profesorze, co się stało z ludźmi? Takie jest wielkie zatrzymanie, co się stało z ludźmi, taki jest tytuł tej książki, o której trzeba by oddzielną audycję, zresztą ja już ją na antenie Radia Zachód omawiałem. To wszystko nakłada się na kryzys XXI wieku.
Ja zastanawiam się, znaczy mnie niepokoi to, że ten kryzys tak długo trwa, to znaczy to wszystko powinno już dawno uklęknąć, już powinno tego wszystko nie być, bo zastanawiam się, na ile możemy przedstawiać sens życia młodym ludziom, sens życia w takim świecie, jaki w tej chwili jest, bo jest to świat, jak powiedział Bauman, płynny, rzeczywiście płynę, tylko musimy się zastanowić, co w nim płynie, co to jest za płyn, co to jest za ciecz. No więc, czy mamy prawo, znaczy ja nie czuję coraz mniej kompetencji, coraz mniej przekonania do namawiania młodych ludzi, do udzielania się w życiu społecznym, bo to życie społeczne jest niezwykle koślawe. Ja widzę, co się stało z ludźmi. Co się musi stać z ludzkim mózgiem, ze zwojami mózgowymi, żeby widzieć jedno, a mówić drugie?
No panie profesorze, połowa naszych współobywateli w ogóle się nie interesuje tym, kto rządzi, jak rządzi i dlaczego rządzi. W ogóle nie bierze udziału w wyborach na przykład. To jest podstawowym prawem obywatela.
Ale to nie ma kraju, w którym by wszyscy obywatele uczestniczyli w tym. Część jest takich anarchistycznych, część jest bojkotujących, część jest niezorientowanych, bardzo starych i schorowanych.
Jest przymus.
Tak, ale jeżeli chodzi o tych, którzy głosują i głosują w sposób dziwaczny, to ja muszę powiedzieć, że jest to dla mnie niepojęte. Patrzę na tych wszystkich, na te wszystkie autorytety z tytułami profesorskimi, występujące w telewizji, komentujące zdarzenia. Bardzo wielu z tych ludzi znam osobiście z konferencji, czy też z jakichś tam wspólnych wystąpień. I ja się zastanawiam właśnie, co się stało z tymi ludźmi. Co musi się stać z człowiekiem, żeby posunąć się w stronę takiego humbugu, takich bredni.
Podobno jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Nie wierzę. To myślę, że to jest kwestia jakichś haków albo jakichś gruźb, nie wiem. No nie bardzo umiem w to uwierzyć. To tak jakby ktoś mi powiedział, że moja postawa czy moje działania wynikają z pieniędzy. Otóż nie ma z tego żadnych pieniędzy.
Panie profesorze, gram choćby optymizmu na koniec.
No, gram optymizmu to jest taki, że jak już będzie paruzja, to stanę wśród tych niewierzących i zapytam ich, co głupio wam teraz, co?
Bardzo dziękuję. A przede wszystkim gratuluję jeszcze raz tego Feniksa. To bardzo prestiżowa nagroda. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji. A państwu przypomnę, że komentował dla państwa pan profesor Aleksander Nalaskowski, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tej serii zapraszam już za tydzień o zwykłej Boże. Do usłyszenia.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.